już za kilka dni, niespełna 10 dni, będziemy przeżywać 40. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na urząd Piotrowy. Święty Jan Paweł II to człowiek, który nie rozstawał się z różańcem. Znamy takie obrazy, kiedy papież idzie przez jakąś górską ścieżką, siedzi na ławce, patrzy na krajobraz z jeziorem i zawsze w jego ręku jest różaniec. Nie rozstawał się z różańcem. Świadkowie jego życia mówią, że nie wypuszczał różańca z rąk. Papież nauczył nas modlitwy. W pierwszych dniach, kiedy został wybrany na papieża, spotykając się z Polakami, powiedział takie słowa: różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa. Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. Można powiedzieć, że różaniec staje się jakby modlitewnym komentarzem do ostatniego rozdziału Konstytucji Soboru Watykańskiego II Lumen Gentium, mówiącego o przedziwnej obecności Boga Rodzicy w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Oto bowiem na kanwie słów pozdrowienia anielskiego przesuwają się przed oczami naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa. Układają się one w całokształt tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych. Jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem poprzez, można by powiedzieć, serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy nam są najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim. Pod koniec swojego życia, 16 października 2002 roku, na 24. rocznicę swojego wyboru na stolicę Piotrową, święty Jan Paweł II wydał list o różańcu. Rosarium Virginis Mariae, różaniec Najświętszej Maryi Panny. Jak bardzo ta modlitwa była mu droga, jak bardzo była mu bliska, że wydając uroczysty list, tę modlitwę daje całemu Kościołowi. Wzywa wszystkich do modlitwy na różańcu, pokazuje jej wartość, jej sens, a zarazem ubogaca modlitwę różańcową, wprowadzając dodatkową część tajemnic światła, tajemnic chrystologicznych. I w tymże właśnie liście Rosarium Virginis Mariae Jan Paweł II jeszcze raz daje świadectwo swojej miłości do modlitwy różańcowej. Zaraz na początku tego listu napisał takie słowa: ja sam również nie pomijałem okazji, by zachęcać do częstego odmawiania różańca. Od mych lat młodzieńczych modlitwa ta miała ważne miejsce w moim życiu duchowym. Różaniec towarzyszył mi w chwilach radości i doświadczenia. Zawierzyłem mu wiele trosk. Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy. Komentatorzy tego listu papieskiego twierdzą, że to swoisty testament Jana Pawła II. Napisał go pod koniec życia. Zabrał nim coś, co było dla niego bardzo drogie. Podzielił się swoim doświadczeniem modlitwy różańcowej. To swoisty papieski testament. Wielu naszych rodaków w czasie pontyfikatu Jana Pawła II chętnie udawało się do Rzymu i pewnie wielu spośród nas tu obecnych także uczestniczyło w spotkaniu z Janem Pawłem. Może nawet w naszych domach są fotografie z Janem Pawłem, które chętnie umieszczamy na pierwszym miejscu, żeby wszyscy wiedzieli, że ja byłem u papieża, że z papieżowi uścisnąłem rękę. Ale czy jestem wierny temu, czego papież uczy? Tego, czego papież oczekiwał? Czy jestem wierny testamentowi, jaki Jan Paweł II zostawił? A więc modlitwie różańcowej. A jak powiedział papież, to niezwykła modlitwa. Co więcej, we wspomnianym liście Rosarium Virgis Mariae papież mówi o różańcu jako szkole Maryi. Odmawiając różaniec, biorąc różaniec do rąk, wchodzimy do szkoły Maryi. Pozwalamy się kształtować, tak jak dziecko jest kształtowane przez nauczyciela w szkole, tak Maryja poprzez modlitwę różańcową kształtuje nas na podobieństwo swojego Syna Jezusa Chrystusa. Bo Maryja nigdy sobą nie przesłania spraw Bożych. Przed chwilą w Ewangelii słyszeliśmy jej odpowiedź na anielskie zwiastowanie. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Maryja jako pokorna służebnica zawsze prowadzi do Jezusa. A sensem naszego chrześcijańskiego powołania jest upodobnić się do Jezusa, być jak Jezus. A rysy Jezusa, Jego osobowość odnajdujemy w Jego Matce. Przebywając w jej bliskości, pozwalając się jej kształtować w tej szkole, jak nazwał to Jan Paweł II, stajemy się podobni do Chrystusa. I czego uczy nas Maryja w tej swojej różańcowej szkole? Przede wszystkim uczy nas modlitwy. Modlić się to wydaje się takie proste. Od maleńkiego słyszymy, że modlitwa to rozmowa z Bogiem. I dlatego wydaje nam się, że im więcej mówimy, tym lepsza nasza modlitwa. A tymczasem Pan Jezus przestrzega przed wielomówstwem, z którego nic nie wynika. Modlitwa to znacznie więcej niż tylko słowa. Modlitwa jest spotkaniem, modlitwa jest obecnością, modlitwa jest zanurzeniem się w obecność Boga, tak jak ludzie spotykają się. Nie tylko po to, żeby gadać. Tych słów mamy naprawdę dużo. Te słowa leją się strumieniami z mediów, z telewizji, z radia. To jest jeden wielki bełkot wulgarny, chamski, kłamliwy. Aż trudno czasem o ciszę. Tak się zdarza, że do pracy jeżdżę autobusem, bo tak mi wygodniej, po prostu mam autobus praktycznie spod drzwi mojego domu. I widzę, jak młodzi ludzie cały czas słuchawki w uszach i tylko muzyka, którą ja chcąc czy nie chcąc muszę słyszeć. Jest takie stare polskie powiedzenie. Dlaczego dzwon jest głośny? Bo pusty w środku. Oby nie odnosiło się to do tych wszystkich ludzi, którzy boją się ciszy. Boją się zanurzenia w tę przestrzeń spotkania z Bogiem. I nawet na modlitwie mówią. Jak Pan Bóg ma przemówić do naszego serca, kiedy my nie pozwalamy, bo szeleścimy tymi naszymi słowami? A czasem trzeba zamilknąć na modlitwie. I różaniec uczy nas prawdziwej modlitwy. Po pierwsze, uczy nas, jaka powinna być treść modlitwy. Znowu przyzwyczajeni jesteśmy, że na modlitwie to trzeba prosić: Panie Boże, daj mi zdrowie, daj mi dobrego męża, daj mi pieniądze, daj mi pracę. Ciągle tylko żądania. Pan Bóg ma być jak usługodawca, jak supermarket, do którego idziemy i sobie bierzemy z półki wszystko, co nam jest potrzebne, płacimy rachunek i sprawa załatwiona, nawet w niedzielę. Nie. Pana Boga mamy uwielbiać. On jest naszym Ojcem, On wie, czego nam potrzeba. Nie musimy Panu Bogu perswadować naszych próśb. My się mamy Nim zachwycić. My mamy Go uwielbić, zapatrzeć się w to piękno Boże, którego odbiciem jest piękno stworzenia, które nas otacza. Piękno człowieka, którego spotykamy. Zauważmy, modlitwa różańcowa składa się z tekstów biblijnych. Odmawiamy 10 razy w każdym dziesiątku zdrowaś Mario. To słowa Archanioła Gabriela. Powtarzając te słowa, przypominamy jedno z największych zbawczych wydarzeń, wcielenie Syna Bożego, że Bóg stał się człowiekiem, aby nas zbawić. Mniej więcej od XV wieku te słowa Archanioła Gabriela uzupełniono prośbą: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę naszej śmierci. Piękna modlitwa, prosimy Matkę Bożą, aby modliła się za nami i z nami zawsze, szczególnie w godzinie naszej śmierci. A wcześniej, zanim odmówimy 10 razy zdrowaś Mario, odmawiamy modlitwę pańską, powtarzamy słowa samego Jezusa, w której najpierw nasza myśl się kieruje do Boga jako naszego Ojca. Ojcze nasz, mówimy. Bóg jest naszym Ojcem, od którego mamy życie, który jako Ojciec troszczy się i wychowuje nas. I dalej w kolejnych prośbach tej modlitwy Ojcze nasz nie prosimy od razu o jakieś nasze codzienne sprawy, ale prosimy, modlimy się, wyrażamy pragnienie, aby Bóg był uwielbiony, święć się imię Twoje, aby przyszło Jego Królestwo, aby prawo Bożego życia rządziło naszym życiem i by wszystko się spełniało zgodnie z Jego wolą. To są najważniejsze prośby, najważniejsze sprawy w naszej modlitwie. I dopiero potem w modlitwie Ojcze Nasz prosimy o chleb codzienny, nie na zapas, ale chleba naszego powszedniego daj nam dziś, na tyle, na ile potrzebujemy tu i teraz. Bo ufamy, że Pan Bóg zatroszczy się o nasze sprawy jutro i pojutrze. Prosimy o przebaczenie i prosimy o uwolnienie od zła. To są najważniejsze sprawy, których się uczymy prosić w modlitwie Ojcze Nasz, tylekroć powtarzamy w różańcu. Dalej, na końcu dziesiątka mówimy chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Oddajemy chwałę Przenajświętszej Trójcy, która jest źródłem wszelkiego życia, źródłem wszelkich łask. Cała modlitwa różańcowa to jest kontemplowanie, to jest rozważanie, to jest zanurzanie się w prawdę zbawienia. To są słowa najświętsze, to są słowa wzięte z Pisma Świętego. Słowo Boże po prostu pulsuje w nas, kiedy odmawiamy tę przedziwną, prostą modlitwę. Różaniec to modlitwa także naszych rąk i naszych ust. Wypowiadamy właśnie te słowa, słowa natchnione, słowa boskie. I jednocześnie angażujemy w to nasze ciało, przesuwając paciorki różańca. Modli się bowiem cały człowiek. I choć forma tej modlitwy jest, jak się wydaje, bardzo prosta, to niezwykle głęboka i niezwykle skuteczna. Odkąd różaniec stał się powszechną modlitwą w Kościele, mniej więcej już od XIV-XV wieku, dzięki Dominikanom, choć tu trzeba wyjaśnić, jest taka legenda, która powstała dopiero w XVI wieku, czyli 350 lat po śmierci świętego Dominika, założyciela Dominikanów, legenda napisana przez Alana de la Roche, według której to Matka Boża, takie są też obrazy w wielu kościołach, że Matka Boża podała różaniec świętemu Dominikowi i poleciła mu, aby uczył tej modlitwy ludzi. To jest legenda, ona nie ma podstaw żadnych. Ten autor chciał w ten sposób docenić swój zakon, chciał docenić swojego założyciela, tylko że w biografii, w faktach świadczących o życiu świętego Dominika nie ma najmniejszego śladu o takim objawieniu. Jeżeli rzeczywiście Matka Boża by mu się objawiła z różańcem, to z pewnością jego biografowie by to odnotowali. Tymczasem tam ani słowa na ten temat nie ma. Zasługa Dominikanów leży w tym, nie w tym, że otrzymali różaniec, czy święty Dominik otrzymał różaniec od Matki Bożej, ale ich zasługa leży w tym, że oni tej modlitwy uczyli ludzi. tę modlitwę upowszechnili w całej Europie. I od tamtego czasu chyba nie ma takiego świętego i chyba nie ma takiego znanego chrześcijanina, który by się nie modlił na różańcu, który by nie brał różańca do ręki codziennie. Przykład świętego Jana Pawła II, człowieka różańca, papieża różańca, jak się o nim mówi, niech będzie także dla nas zachętą, abyśmy często sięgali po tę prostą, ale jakże głęboką, jakże bogatą w treść modlitwę, która jest jednocześnie szkołą naszego życia duchowego. Siostry i bracia, to jest jakieś nasze szczególne zobowiązanie, zarówno ze względu na świętego Jana Pawła II, tak bliskiego naszemu sercu, ale także ze względu na to, że nasza parafialna wspólnota przeżywa kolejny swój odpust parafialny w święto Matki Bożej Różańcowej. To zobowiązuje. Nam się często odpust kojarzy z folklorem, ze straganami. Bardzo dobrze, że one są. Bardzo dobrze, że tym parafialnym odpustom towarzyszą różne folklorystyczne wydarzenia, że jest radość, że jest przeżycie, że jest świętowanie. To wszystko jest bardzo potrzebne i ważne. Ale niech nam nie przesłoni ten folklor, ta zewnętrzna forma świętowania tego, co jest istotne, co jest najważniejsze w odpuście parafialnym. Mianowicie zyskanie łaski odpustu, to znaczy darowania kar, doczesnych kar, jakie zaciągamy wskutek popełnionych grzechów. Grzech zostaje odpuszczony w sakramencie pokuty, ale pozostają skutki grzechu w naszej pamięci, w naszych relacjach społecznych. Często są to konsekwencje grzechu. To jest trochę tak jak ze skaleczeniem. Człowiek się skaleczy, rana się zagoi, już nie boli, ale zostaje ślad. Czasem skutki wypadku drogowego, ktoś pijany zabił człowieka, bardzo żałuje. No i co z tego? Nie wskrzesi tego, kogo zabił. To jest konsekwencja, czasami nie do odwrócenia. Tak samo nasze grzechy pozostawiają skutki. I odpust to jest darowanie tych konsekwencji, tych skutków, tego uwolnienie nas od przywiązania do grzechu. To jest wielka łaska Bożego miłosierdzia, jaką możemy otrzymać w święto odpustu parafialnego. Przypomnijmy, aby zyskać tę łaskę darowania doczesnych kar zaciągniętych przez grzech, trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze, trzeba być w stanie łaski uświęcającej. Dlatego w czasie parafialnego odpustu korzystamy z sakramentu pokuty, jeżeli jest taka potrzeba. Dalej, by zyskać łaskę odpustu, trzeba w danym dniu przystąpić do Komunii Świętej, zjednoczyć się z Chrystusem, który daje nam tę łaskę. Kolejny warunek to postanowienie niepowracania do grzechu. No bo jaki sens miałoby uwalnianie się od skutków grzechu, skoro człowiek za chwilę do tego grzechu powraca? To tak jakby poszedł się wykąpać i za chwilę się położył w błocie. Bez sensu takie działanie. A więc wewnętrzne, głębokie, mocne postanowienie. Nie chcę powracać do grzechu, który mnie tyle kosztuje. Kolejny warunek to modlitwa według intencji, jakie Ojciec Święty wyznacza na dany czas. My często mówimy, że pomódlmy się w intencji Ojca Świętego. Nie chodzi o to, abyśmy się modlili za papieża, choć taka modlitwa jest bardzo wskazana i potrzebna. Ale chodzi o to, abyśmy dostrzegli potrzeby Kościoła, jakie papież nam wskazuje. A więc modlimy się według intencji, jakie papież wyznacza na dany czas. Możemy się pomodlić dowolną modlitwą według tych intencji. I wreszcie piąty warunek zyskania łaski odpustu zupełnego to spełnienie czynu odpustowego, do którego ta łaska jest przywiązana. Żeby zyskać odpust zupełny parafialny, trzeba nawiedzić Kościół. Podkreślam, nawiedzić, a nie zobaczyć Kościół. Kto chce chce zyskać łaskę od chustu zupełnego, musi wejść do środka, do kościoła. Nie w kaplicy, nie gdzieś tam na placu. W kościele. Tu jest miejsce święte. Nie plac kościelny jest konsekrowany. Kościół jest konsekrowany. Kościół jest miejscem świętym. Nie salka. Nie chodnik przy kościele, czy ulica. Więc żeby zyskać łaskę od chustu zupełnego, trzeba wejść do kościoła. Tutaj być. Kiedyś miałem kazanie w jednej z parafii koło Sandomierza, też właśnie odpustowe. Było dla mnie zaskoczeniem, kiedy po mszy świętej ktoś wszedł, ta msza uroczysta, odpustowa była na zewnątrz, z uwagi na to, że kościół jest maleńki, dużo ludzi z konieczności, więc msza była na zewnątrz pod takim specjalnym zadaszeniem. I po tej mszy świętej bardzo dużo ludzi weszło do kościoła na chwilę modlitwy. I kilka osób uklęknęło, ucałowało posadzkę. To było bardzo wzruszające. U nas nie ma takiego zwyczaju w Polsce całowania posadzki. Częściej spotykamy ją gdzieś na wschodzie, na Ukrainie, czy w krajach Bliskiego Wschodu. Ale to jest właśnie wyraz zrozumienia, że to jest miejsce święte, to tu zyskujemy odpust zupełny. Kochani, jednym z wielu czynów odpustowych to także odmówienie różańca. Ojciec Święty Jan Paweł II w tym liście Rosarium Virginis Mariae przypomina, że różaniec to jest modlitwa rodziny, a specjalne przepisy Kościoła informują, że każdy, kto we wspólnocie odmówi różaniec, może zyskać odpust zupełny, jeżeli spełnia te pozostałe warunki. Niekoniecznie w dzień odpustu parafialnego. Codziennie, kiedy uczestniczymy w nabożeństwie różańcowym, możemy zyskać odpust zupełny. Każdy, kto w domu na przykład z dzieckiem, z mężem, z babcią, z dziadkiem, we dwoje, we dwie osoby odmówią wspólnie różaniec, mogą zyskać odpust zupełny. Darowanie doczesnych kar. Widzimy więc, że różaniec to nie tylko piękna modlitwa, to nie tylko szkoła życia duchowego, ale to także bezcenne narzędzie naszego zbawienia. Sięgajmy po nie, abyśmy dostąpili łaski życia wiecznego i świętości na miarę świętego Jana Pawła II.